Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Indeks usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabiorą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16.30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.
18 dzień listopada, Aleksandra Pietruszewska przy mikrofonie. Witam po raz kolejny słuchaczy w audycji Polski na tapecie. Nie bez powodu zaakcentowałam, że mamy dziś 18 dzień listopada, ponieważ jest to poprawna forma podawania daty. Kto wie, być może z takimi zagadnieniami poprawnościowymi będą musieli się zmierzyć ci, którzy wystartują w zapowiadanym już przeze mnie wcześniej konkursie, w którym trzeba będzie pokazać siłę własnego intelektu oraz to, czy potrafi się poprawnie argumentować swoje zdanie i czy potrafi się podjąć także pracę badawczą. Tematem dzisiejszej audycji będzie Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, zwana potocznie Olimpiadą Polonistyczną, przy czym bardziej skupimy się na tym wymiarze językoznawczym konkursu z racji tego, że nasza audycja dotyczy właśnie zagadnień językowych. Zostańcie z nami. Powracamy na antenę Akademickiego Radia Indeks. Przy mikrofonie Aleksandra Pietruszewska. Przypominam, że trwa audycja Polski na tapecie, w której mówimy dzisiaj o Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, zwanej potocznie Olimpiadą Polonistyczną. Olimpiada ta składa się, jak każda zresztą olimpiada przedmiotowa, z trzech etapów. Jest to etap szkolny, etap okręgowy oraz etap centralny. I nad prawidłowością przebiegu tego konkursu czuwają oczywiście poszczególne okręgi. Jest tych okręgów kilkanaście, one odpowiadają temu, ile jest też województw w naszym kraju. Najbliższy nam okręg to oczywiście Okręg Zielonogórski, w skład którego wchodzą profesorowie z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przewodniczącym tego komitetu jest profesor Marian Bugajski, a członkiniami komisji, które później sprawdzają wiedzę językową uczniów biorących udział, profesor Marzanna Uździcka oraz profesor Anna Wojciechowska. Ja miałam okazję porozmawiać z profesorem Bugajskim także, ale zanim ta rozmowa, to o etapach olimpiady bardziej szczegółowo opowie magister Maria Lubieniecka, która jest sekretarzem olimpiady w Okręgu Zielonogórskim. Opowiedziała mi pokrótce, jak wygląda każdy etap tego konkursu przedmiotowego.
Chyba jako Komitet Okręgowy jesteśmy tacy najbardziej językowi, jeśli tak mogę powiedzieć, ponieważ w skład komitetu poza profesorem Bugajskim wchodzi profesor Uździcka i wchodzi pani profesor Wojciechowska, czyli ta część językowa jest na pewno mocno obecna. Olimpiada na poziomie szkolnym niewiele ma wspólnego z taką czystą gramatyką, bo to jest napisanie pracy, która oczywiście jest oceniana również z punktu widzenia językowego, ale rzadko jest pracą językową, aczkolwiek jeden temat na poziomie szkolnym zawsze musi być tematem językowym. W tym roku to jest temat związany z etykietą językową. No i akurat sporo uczniów, o ile wiem, wybiera ten temat. On może mieć postać badawczą i uczniowie oceniają, gromadzą materiały i oceniają język bądź polityków, bądź język swojego środowiska właśnie pod kątem etykiety językowej. Później na poziomie okręgowym, to jest ten drugi etap olimpiady, jest test językowy, bo uczniowie piszą wypracowanie czterogodzinne i to są wypracowania wyłącznie literackie. Natomiast później po przerwie jest półtora godzinny test językowy, stricte językowy. I to jest taki test, który łączy w sobie zagadnienia językowe z zagadnieniami z teorii literatury. Na testach językowych czego jest najwięcej? Z zagadnień praktycznych. To znaczy prawda jest taka, że dopóki w testach była gramatyka historyczna, ale taka jery, przegłos, wtedy uczniowie mieli z tym spore kłopoty. Natomiast w tej chwili, od kilku lat przynajmniej, ten test językowy ma chyba bardziej wymiar taki praktyczny i jeżeli gramatyka historyczna funkcjonuje, to na zasadzie przetłumaczenia tekstu czy współczesnych wersji starych wyrazów. W części ustnej, to jest taka część już przed etapem centralnym, język też funkcjonuje, muszą paść trzy pytania w stosunku do każdego ucznia. I jedno z tych pytań, bez względu na to, jaką pracę uczeń pisał, na jaki temat, jedno pytanie musi być pytaniem językowym. Uczniowie, którzy pisali temat językowy, mają pytanie z literatury w to miejsce, no ale język funkcjonuje. W skład komisji wchodzą językoznawcy, w związku z tym nawet odpowiedź na... Bo tak naprawdę to jest rozmowa, a nie tylko odpowiedź na pytania. I w trakcie tej rozmowy i pan profesor Bugajski, i panie profesor zwracają uwagę na stronę językową, stylistyczną wypowiedzi ucznia. No i uczniowie często się tego bardzo boją, ale jednak tę staranność językową zachowują.
Pani magister Maria Lubieniecka opowiedziała również o przygotowaniu uczniów do tego konkursu. A trzeba przyznać, że są to przygotowania bardzo poważnie brane zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. O czym może świadczyć między innymi to, że uczestnicy takiej olimpiady mogą brać udział w kołach zainteresowań, czy też wykładach prowadzonych na uczelni?
Z tego, co wiemy, to w większości szkół, szczególnie tych, jeśli tak mogę powiedzieć, liczących się na olimpiadzie, prowadzone są bądź koła, bądź spotkania olimpijczyków, w trakcie których rozwiązują testy, w trakcie których poruszane są wyjaśniane zagadnienia językowe. Uczniowie mogą też korzystać z konsultacji uczelnianych. I tutaj pan profesor Bugajski zawsze takie konsultacje jest w stanie zorganizować. Uczniowie są dobrze przygotowani, to znaczy może mnie trudno to jednoznacznie ocenić, bo ja nie słyszę tych wypowiedzi. Natomiast sądząc z opinii wyrażanych przy nas przez panie profesor i pana profesora Bugajskiego, no to są często zaskoczeni, pozytywnie zaskoczeni umiejętnościami językowymi uczniów. Tym bardziej, że tak jak wspomniałam, to jest rozmowa, czyli uczniowie nie mają czasu na przygotowanie odpowiedzi.
Z pani doświadczenia, jak dużym zainteresowaniem cieszą się tego rodzaju olimpiady? No i jakie tematy częściej wybierają jednak uczniowie? Czy to są tematy z literatury, czy z języka?
Myślę, że to zależy jednak od tematów. Taki temat, jak jest w tym roku, czyli temat dotyczący etykiety językowej, jest tematem chwytliwym chyba. I uczniowie chcą z tym tematem mieć do czynienia. Poza tym on jest blisko przygotowań maturalnych, ponieważ na maturze ustnej zwykle też padają pytania dotyczące etykiety językowej i nie zawsze uczniowie poza standardowym zdaniem, że należy mówić ładnie, potrafią powiedzieć coś więcej. Natomiast bywają takie tematy językowe, które dla uczniów są rzeczywiście bardzo trudne.
Wiemy już zatem, że obecny temat pracy, jaką mają napisać uczniowie na etapie szkolnym, czyli etykieta językowa, nie należy do najtrudniejszych, choć pewnie na kolejnych etapach uczniom, którzy się dostaną, będzie towarzyszył stres. Mimo tego są dobrze przygotowani, co również może potwierdzić pani Anna Feleniak, która zajmuje się sprawdzaniem tych prac pisemnych.
Te prace są, tak powiem, dopieszczone, są sprawdzane, są praktycznie błędy językowe się tam już nie pojawiają. No troszkę gorzej jest na tym etapie, kiedy mają 4 godziny na napisanie wypracowania, rozprawki, bez źródeł. Tutaj wychodzi ich sprawność językowa na danym etapie kształcenia, bo to nie tylko startują maturzyści, ale także uczniowie klas drugich i pierwszych. Potem słuchamy w komisji tych wypowiedzi uczniów, którzy doszli do etapu ustnego, bo to wiadomo, że ten etap już jest tutaj na naszym poziomie. Najważniejsze decyduje o tym, czy pojadą do Warszawy, czy będą mogli tam walczyć o te główne miejsca. I tutaj też słuchamy ich wtedy, kiedy się wypowiadają na temat swojej pracy, ale także no, patrzymy na ich sprawność językową w wypowiedzi. Myślę, że tutaj uczniowie już mają taki nawyk trochę też i kontrolowania tego, nie tylko tego, co mówią, ale i jak mówią. I to jest chyba takie optymistyczne w tym wszystkim. No efekty są. Osiągamy w Warszawie dobre wyniki. Są i finaliści, i laureaci olimpiady. Wielu z nich jest fascynatami. Może literatury, może językoznawcy też nam się tu pojawiali, prawda? Tacy, którzy rzeczywiście się interesowali tymi tematami czysto językowymi.
Laureaci i finaliści olimpiady, i to są terminy zarezerwowane jakby dla uczestników etapu centralnego, są zwolnieni z matury, to są przepisy ministerialne. one mają 100% z poziomu rozszerzonego i mają wstęp na niektóre kierunki. I właśnie o dziwo laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przynajmniej do tej pory mieli wstęp wolny na matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i tłumaczone to było tym, że to są ludzie, którzy mają naukowe doświadczenie, którzy potrafią pracować naukowo, pracować badawczo. W związku z tym, jeżeli ktoś taki decyduje się na matematykę, to wie, co robi i warto z kimś takim pracować. Część uniwersytetów również honoruje, jeśli tak można powiedzieć, w systemie rekrutacyjnym uczestnictwo w części ustnej etapu okręgowego. Też pracownicy uczelni wychodzą z założenia, że to są uczniowie, którzy dużo wiedzą, którzy są świadomi i językowo, i literacko, i naukowo.
Decyzja uczelni o tym, żeby przyjmować również na kierunki niezwiązane z językiem polskim finalistów Olimpiady Polonistycznej jest na pewno uzasadniona, ponieważ językoznawcy wiedzą według obiegowej opinii, że są matematykami wśród humanistów. Powracamy po naszym muzycznym przerywniku. Przypominam, że trwa audycja Polski na tapecie. Było krótko o tym, na czym polega Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, czyli Olimpiada Polonistyczna. Także o tym, jak przygotowani są do niej uczniowie i z czym wiąże się udział oraz bycie finalistą takiej olimpiady, a okazuje się, że nie tylko gwarantuje ono zwolnienie z matury, ale może również przynieść dodatkowe korzyści. A o tym, z czym będą musieli się zmierzyć olimpijczycy, którzy wybrali temat językowy na etapie szkolnym, czyli o etykiecie językowej, powiedział mi profesor Marian Bugajski, przewodniczący Komitetu Okręgu Zielonogórskiego Olimpiady.
W ogóle, jeśli mówimy o komunikacji językowej, to mamy na uwadze takie zachowania, i to się wiąże z kulturą języka, które nie narażają rozmówców na konflikt, które nie narażają rozmówców na niezrozumienie, które nie narażają rozmówców na konflikt słowny także. A więc gdzieś tutaj w tle jeszcze agresja werbalna, agresja słowna. No i teraz, jeśli my się przyglądamy sytuacji komunikacyjnej jako całości, to możemy mówić o takich jej językowych uwarunkowaniach, o technicznych uwarunkowaniach. I teraz jednym z elementów tego wszystkiego jest to, co nazywamy właśnie tą grzecznością, czyli inaczej etykieta właśnie językowa. Grzeczność jest do pewnego stopnia skonwencjonalizowana. Językoznawcy się tym problemem zajmują, między innymi pani profesor Małgorzata Marcjanik napisała na ten temat dużo różnych rzeczy. Czasami mówimy w uproszczeniu o językowym savoir-vivre, czasami mówimy w uproszczeniu o kinderstubie, czy o dobrym wychowaniu po prostu. I to jest tak, że my musimy wiedzieć, jakimi środkami językowymi się posługujemy, i musimy być także odpowiednio przygotowani do tego, żeby tymi środkami językowymi się posługiwać. Jeśli się odpowiednio zachowujemy, jeśli jesteśmy grzeczni, chociaż to być grzecznym to jakoś tak nawet dzisiaj dziwnie brzmi, to osiągamy zamierzone efekty. A więc etykieta językowa wyznacza nam sposoby, językowe sposoby zachowania.
Proszę powiedzieć, czy pana zdaniem ten temat grzeczności językowej będzie łatwy do podjęcia dla uczestników olimpiady? Ponieważ słyszałam już opinię, że jest to jeden z prostszych tematów językoznawczych.
On będzie dosyć atrakcyjny. To może zainteresować uczniów. Może także uczniów skłonić do tego, żeby przyjęli odpowiednie sposoby zachowania językowego, bo to zachowanie nie zawsze jest odpowiednie. Czy to jest łatwe, czy trudne, no nie potrafię powiedzieć. Ale myślę, że to jest tak, że lepiej zachowywać się dobrze, niż zachowywać się źle. Że łatwiej się komunikujemy, łatwiej się porozumiewamy wtedy, kiedy zachowujemy się odpowiednio niż nieodpowiednio.
Ten temat daje takie szerokie pole do refleksji, chyba również z punktu widzenia pana dziedziny nauki, czyli językoznawstwa normatywnego, bo od normy językowej do takiej normy ogólnej zachowania nie jest wcale daleko.
Językoznawstwo normatywne wyznacza teoretyczne zasady, teoretyczne podstawy kultury języka. Jeśli chcemy być kulturalni pod względem językowym także, to musimy mieć jakiś punkt odniesienia. Ten punkt odniesienia wyznacza językoznawstwo normatywne. To jest, inaczej mówiąc, teoria kultury języka, bo ja rozumiem kulturę języka jako jeden z elementów kultury naszego bytowania. równoległy do takich elementów jak kultura literacka, na przykład kultura filmowa. Wobec tego możemy mówić z jednej strony o językoznawstwie normatywnym, z drugiej strony o kulturze języka jako o tym praktycznym działaniu.
W przygotowaniu uczniów do olimpiady ma również służyć cykl wykładów poświęcony już nieco innej dziedzinie, a konkretnie etyce komunikacji językowej. Jest to troszkę inne pojęcie niż etykieta językowa.
Mówimy o tak zwanej etyce, czy o etyce słowa, ale to jest tak, że ja jako językoznawca, normatywista z tą etyką słowa oczywiście się stykam także z punktu widzenia teoretycznego. Ale ja sobie myślę, że język sam w sobie, bo czasami się traktuje, mówi o języku jako o języku etycznym albo nieetycznym. Język sam w sobie nie jest ani etyczny, ani nieetyczny. Etyczny albo nieetyczny jest użycie tego języka. I znowu wracamy do tego zachowania. Etyczne albo nieetyczne jest nasze zachowanie, w tym także nasze zachowanie językowe. Zresztą etyka słowa wkroczyła już do szkół i to jest dobrze, bo obserwujemy dzisiaj nasze życie polityczne, nasze życie publiczne i widzimy te nieetyczne zachowania. Ja uważam język za narzędzie i to narzędzie może służyć dobrym celom, jak i złym celom. Tymi dobrymi albo złymi celami zajmuje się już etyka. Także można by było mówić tutaj o takim pograniczu językoznawstwa i etyki, ale jak wiadomo, jest cała dyscyplina, którą nazywamy etyką słowa i ona ma też swoje podstawy teoretyczne, wywodzące się i z lingwistyki, i z etyki właśnie. No to wiąże się z teoretycznymi podstawami wartości i wartościowania. Mówimy o języku wartości, mówimy o wartościach w ogóle. W mojej książce o komunikowaniu niewiele uwagi etyce i etyce słowa poświęciłem, ale ja uważam, że to jest dyscyplina, która daleko wykracza poza językoznawstwo.
To, co powiedział pan profesor, z pewnością będzie już taką drobną podpowiedzią dla tych, którzy właśnie konstruują już swoje prace na pierwszy etap konkursu, a pomóc im będą mogły także wykłady, które poprowadzi pani doktor Monika Kaczor na temat etykiety językowej, nieetycznych zabiegów językowych oraz zależności między etyką i moralnością. Właściwie jeden już wykład na temat tej etykiety językowej się odbył. Warto także sięgnąć do literatury, w której mowa także o etykiecie językowej. I ja was z tym na razie pozostawiam. Zapraszam na następną audycję, która odbędzie się 25 listopada. Co w niej, to jeszcze chciałabym pozostawić w tajemnicy. Zapowiem tylko na razie, że to będzie niespodzianka. I przypominam wam, że ten odcinek będziecie mogli znaleźć również na portalu wzielonej.pl i zachęcam też was do odsłuchania na portalu odcinków poprzednich. Do usłyszenia, Aleksandra Pietruszewska.
Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W Akademickim Radiu Indeks usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabiorą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16:30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.